Mamy już prawie 6 minut po godzinie 21. Zachód słońca tak naprawdę już nastał, więc rozmowy po zachodzie nabrały takiego dosłownego znaczenia. A dziś będą dotyczyć tego, o czym mówimy już od samego rana, co wspominamy, o czym mówi cała Polska. Mianowicie wracamy do 80. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Pierwszego dnia sierpnia w Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. I z nami dziś gość, którego stali słuchacze Radia Poznań oczywiście doskonale znają, czyli Jarosław Burchardt, historyk, który dziś porozmawia razem ze mną właśnie na temat powstania, które ciągle ulega ocenie, który, jeżeli chodzi o te rocznice, jest wyjątkowy, bo to 80. rocznica i tak naprawdę ostatnia okrągła, w której uczestniczą jeszcze uczestnicy Powstania Warszawskiego, czy świadkowie tego powstania, dlatego jeszcze ta pamięć u nich jest, a tę pamięć właśnie powstania później dzierżyć będziemy my, czy kolejne pokolenia, ale do tego jeszcze wrócimy na sam koniec. Ciebie, Jarku, chciałem zapytać o początek, żebyśmy zaczęli od genezy, od zrozumienia tego, w jakiej sytuacji znajdowali się warszawiacy latem 1944 roku, bo w pierwszym tygodniu lipca do stolicy zaczęły docierać wieści o wielkiej sowieckiej ofensywie, która przerwała front na Białorusi. Ze wschodu nadciągały niemieckie konwoje z rannymi i różnorakim sprzętem i warszawiacy to obserwowali dzień po dniu. Zauważyli także niepewność wśród Niemców. Do tego zwrócili uwagę na wycofujące się kolumny, na które spadły sowieckie bomby. Ta informacja też szybko się roznosiła. No i te informacje dawały nadzieję, niektórym nawet pewność, że niemieckie wojska są w trudnej sytuacji i teoretycznie, gdybyśmy cofnęli się w czasie i poczuli się warszawiakami, to poczulibyśmy, że ten czas rozpoczęcia powstania to najodpowiedniejszy moment, jaki mogliśmy sobie wyobrazić.
To, co się działo w Warszawie, rzeczywiście barwnie to przedstawiłeś, jak wygląda sytuacja w mieście właśnie w lipcu 1944 roku. Warszawiacy, którzy pamiętali wojnę polsko-bolszewicką w 20 roku, od razu mieli ten sam widok, bo lipiec 1920 roku to nic innego jak przez mosty na Wiśle. Kto ucieka? Przed bolszewikami. Uchodźcy z terenów, gdzie Bolszewia zaczyna dokonywać tego, co znamy z filmu o wojnie 1920 roku. Rzezie.
To była taka forpoczta trochę.
Ale dosłownie warszawiacy mieli déjà vu, bo oni już to widzieli. Przez mosty ucieka ludność cywilna. Uciekają oddziały wojskowe. Wtedy to były wojska polskie rozbite przez bolszewików nad Bugiem i one przechodziły przez mosty warszawskie. Czyli dokładnie to samo, co w 20 roku. Czyli warszawiacy oczekiwali bitwy na przedpolach Warszawy, do której musiało dojść i rzeczywiście doszło. Ale zanim do tej bitwy na przedpolach Warszawy dojdzie w ostatnich dniach lipca 1944, powinniśmy cofnąć się do jesieni 1943 roku. Wtedy w Komendzie Głównej Armii Krajowej zapada decyzja o początku planu burza. Bo generalnie mówiąc, wszystko to, co się działo podczas okupacji hitlerowskiej od końca września 1939 roku, kiedy powstaje polskie państwo podziemne, to nic innego jak przygotowanie kraju na powstanie.
I wtedy też rodziła się frustracja wśród Polaków, ta chęć okupacji, czy właściwie nie chęć okupacji, ta chęć stworzenia wolnego kraju mobilizowała wszystkich dookoła. I ta okupacja miała na to wpływ.
Przygotowujemy się do powstania przez długie prawie 4 lata. Jest 43 rok jesień i wtedy zapada decyzja o planie burza. Dlaczego? Bo front bolszewicki zaczyna wchodzić w głąb Białorusi i Ukrainy i dowództwo Armii Krajowej podejmuje decyzję o wyzwalaniu terenów leżących na przed frontem. Czyli jak Armia Sowiecka zbliża się, to w granicach II Rzeczypospolitej, a musimy sobie przypomnieć, że II Rzeczypospolita to teren dzisiejszej części Białorusi i części Ukrainy, i chcieliśmy ten teren wyzwolić. Dlatego też oddziały, które były na Białorusi i na Ukrainie zaczynają akcje zbrojne. Burza zaczyna się. Jak reagują na to wojska sowieckie? No właśnie tak jak im przekazano. Dowódcy sowieccy mają likwidować zaplecze, które nie jest promoskiewskie. W Moskwie, pamiętajmy, od wiosny 1943 roku działa ugrupowanie polskich komunistów, Związek Patriotów Polskich. Tworzy się jednostka wojskowa, najpierw pierwsza dywizja Wojska Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki, potem pierwszy korpus, potem pierwsza armia. To jest wojsko, które pod dowództwem i polskich, i sowieckich oficerów razem z Armią Czerwoną wchodzi od wschodu na teren państwa polskiego.
Czyli to daje ogromną nadzieję, że przyjdzie Armia Czerwona i będzie wyzwalać.
Dodajmy jeszcze jedną rzecz. Od kwietnia 1943 roku, żeby rozjaśnić państwu sytuację polityczną, Związek Sowiecki nie ma relacji z polskim rządem emigracyjnym w Londynie, sprawa Katynia. Tu się pojawia i w związku z tym kolejni premierzy polskiego rządu po tragicznej śmierci generała Sikorskiego, potem jest premierem Stanisław Mikołajczyk, nie mają bezpośrednich relacji ze Stalinem. Oni rozmawiają via Londyn, czyli przez Churchilla, który jest taką forpocztą właśnie dyplomacji polskiej. I teraz musimy spojrzeć na polski grunt. Tu działa oprócz partyzantki i państwa podziemnego skierowanego z Londynu już działają ugrupowania komunistyczne. Jest Gwardia Ludowa, przekształcona potem w Armię Ludową i działa ona na rozkazy Armii Sowieckiej. Nie ma tutaj porozumienia. Wchodząca Armia Czerwona traktować będzie każdego z biało-czerwoną opaską jako bandytę, którego należy rozbroić, w najlepszym wypadku darować mu życie i wysłać na wschód.
Czy ktokolwiek zdawał sobie z tego sprawę?
Praktycznie mieszkańcy polskich miast terroryzowani z dnia na dzień przez Niemców. Pamiętajmy, ten teren jest pod brutalną okupacją niemiecką każdego dnia. W większości miast Generalnego Gubernatorstwa giną ludzie, są egzekucje. Tu terror i lejąca się krew Polaków jest widoczna. I dlatego też to powstanie, plan burza, musi odnieść skutek. Taki jest zamiar dowódców polskiego państwa podziemnego. Szczególnie po aresztowaniu generała Grota Roweckiego w czerwcu 1943 roku, jego następca, generał Burkomorowski, już nie ma tej charyzmy. To nie jest człowiek wtedy, jak już wiedziano, lider polskiego państwa podziemnego. On raczej słucha swoich dowódców. Za Roweckiego było odwrotnie. To Rowecki wytyczył to, co państwo podziemne powinno zrobić, a Burkomorowski słucha. No i właśnie ci doradcy pchają go w coś, co się nazywa nieprzygotowany teren do stworzenia akcji powstańczej. W 1944 roku, kiedy Armia Sowiecka przekroczy dawną granicę państwa polskiego, a będzie to miało miejsce w styczniu 1944 roku, na zachodniej Białorusi i na zachodniej Ukrainie czynione są przygotowania do dwóch wielkich operacji, których celem jest przejęcie największych miast na wtedy wschodzie Polski. Mówimy o Wilnie i mówimy o Lwowie.
To wiemy w takim razie, kto wpadł na pomysł powstania, kto był jego inicjatorem, czy jakby ten pomysł wyszedł automatycznie.
Mówimy o powstaniu warszawskim.
Tak.
Bo pamiętajmy, że hasło powstanie na ziemiach polskich w obliczu zbliżających się sił alianckich, taki był pomysł, taka była idea całego polskiego państwa podziemnego od września 1939 roku. Tylko już jesienią 1943 okazało się, że do Polski nie wejdą siły brytyjsko-amerykańskie, tylko siły sowieckie. Wtedy, jesienią 1943 roku, i tu zapominamy o części konferencji teherańskiej, właśnie na tej konferencji zapadła decyzja o utworzeniu drugiego frontu. I rodziło się pytanie, gdzie ten drugi front ma powstać. Polskie nadzieje były, ten front narodzi się na Bałkanach. Dlaczego? W 1943 roku latem kapituluje sojusznik Hitlera, Mussolini. I część Półwyspu Apenińskiego dostaje się w ręce alianckie. Sądzono właśnie, że z tego miejsca ruszy drugi front przez Bałkany i takie były nadzieje polskiego państwa podziemnego. Stało się inaczej. Zdecydowano się na Normandię i od tego momentu władze w Polsce, państwa podziemnego, garstka ludzi wiedziała, że do Polski wejdą Sowieci ze swoim porządkiem politycznym i dlatego burza musiała zaistnieć.
Zaistniała burza, w związku z tym także i ludność cywilna zaczęła uczęszczać na szkolenia. Już latem 1944 roku wielokrotnie nawet poza Warszawą odbywały się szkolenia wojskowe. Właściwie została zorganizowana największa armia podziemna, jaką zna świat. Można zaryzykować takie stwierdzenie, czy nie?
Tak, tu masz rację, ponieważ jeżeli mówimy o państwie podziemnym, w którym szkoli się nie tylko kadrę, czyli oddziały dowódców, którzy mają potem uzupełnić szeregi tych oddziałów skadrowanych o tych, o których mówisz, cywilów, których trzeba nauczyć obsługi broni, której jest bardzo mało. Dalej, pierwszej pomocy, łączności, wywiadu, sabotażu. Tego nie można nauczyć na kursie popołudniowych tajnych kompletów, tylko to trzeba pojechać do lasu, najlepiej do Campinosu, najlepiej, gdzie nie ma granatowej policji, Niemców i tak dalej. Trzeba umieć to zrobić, czyli operacja sofistyczna. Ale powiedziałeś, największe państwo podziemne w Europie. Tak, i tu jest, to trzeba podkreślić, takiej armii podziemnej nie było w Europie, bo jeżeli mówimy o Jugosławii i ruchu oporu na Bałkanach, to była druga potężna armia podziemna, tylko działała zupełnie w innych okolicznościach. Tam był jeden wróg, tam mówimy o Niemcach. Oczywiście na Bałkanach jeszcze są inne relacje, Chorwaci służą Niemcom, no i oczywiście dochodzi tutaj do starć między Serbami, ale zostawmy to, to jest druga armia podziemna. No i uwypukla się w muzeach, jak będziecie Państwo zwiedzali muzea poświęcone ruchowi oporu, czy też w Rosji, no ciężko tam teraz pojechać, ale we Francji chociażby, i tutaj dostaję takiej konfuzji dużej, bo zwiedzając muzeum lądowania w Normandii, w Caen, w Normandii, widzę ruch oporu, tak, wielka mapa Europy i co? I mamy resistance francuski przede wszystkim, tak, bo oni doprowadzili do tego, że alianci wylądowali wywiad. Widzimy duży ruch oporu na Bałkanach, w Rosji, a w Polsce taka mała plamka, że też były oddziały partyzanckie. To, o czym my tu mówimy dzisiaj w studio z Państwem i mówimy o Powstaniu Warszawskim i o państwie podziemnym, jest znane przede wszystkim nam, Polakom. Natomiast jeżeli ten wątek przenosimy na grunt naukowy poza Polskę, to naukowcy na Zachodzie robią duże oczy, że tu działała potężna organizacja podziemna. Na polskie państwo podziemne i na Powstanie Warszawskie taka optyka Zachodu jest, dlaczego ono wybuchło. To było wszystko tutaj w dyspozycji Stalina. Jesteśmy takim enfant terrible, jak to Francuzi mówią, czyli takim nieznośnym dzieckiem, które porządziło się, bo plan zajęcia Europy był już ustalony. Mhm. Dlatego ciężko nam przekonać, wyjaśnić.
Myślę, że ciężko też opowiedzieć te historie. Zwłaszcza z naszego punktu widzenia wygląda ono zupełnie inaczej. Trudno to przedstawić.
Tak, bo ta optyka historyczna przedstawiana na Zachodzie wygląda w ten sposób, że Stalin był kluczowym graczem, bo część sił, które miały walczyć na Zachodzie, stety czy niestety był na froncie wschodnim. I dlatego Amerykanom, Francuzom, Anglikom, nam też Polakom, bo generał Maczek walczy na Zachodzie wtedy, było może nie tyle łatwiej, ale wiedząc, że na froncie wschodnim dzieją się rzeczy, o których za chwilę Państwu powiemy, co się dzieje w Warszawie, to właśnie ważnym było elementem, że my odciągamy na wschodzie jakąś część armii niemieckiej, dlatego na Zachodzie jest łatwiej. I z punktu widzenia historyków Zachodu, oni patrzą na swoje wyzwolenie, na udział ich ruchu oporu. Natomiast rola naszego państwa podziemnego jest praktycznie nieznana i to podkreślam wyraźnie, nieznana. Mhm. Mamy rok 24, a na temat Powstania Warszawskiego mówi się zdecydowanie mniej niż analogicznego powstania w Paryżu, które w tym samym czasie, prawie w tym samym czasie ma miejsce na Zachodzie.
To do tego jeszcze wrócimy, ale teraz wrócimy jeszcze do lata roku 1944. 20 lipca odbył się zamach na Adolfa Hitlera. Jak mogły armie krajowe zareagować na takie informacje? To był wyraźny znak, że faktycznie w armii niemieckiej dzieje się źle.
Coś złego, tak. Natomiast zamach na Adolfa Hitlera, wiemy o tym, trwał w sumie w Berlinie 24 godziny. Udało się opanować tę sytuację, która ma miejsce najpierw w Olszance. Mówimy nieudany zamach, bo Adolf Hitler przeżył i nie było czegoś takiego, co mogło wyzwolić upadek państwa niemieckiego, czyli operacja Walkiria, o której mówimy.
Ale czy to nie był wyraźny sygnał dla tych wszystkich obserwujących, czy dla tych, którzy znajdowali się w okupowanym państwie, że jednak faktycznie...
Może tak. My żyjemy taką narracją filmów z Tomem Cruise'em, Walkiria, jeżeli się nie mylę, taki film jakiś czas temu został wyemitowany i on pokazuje skalę tego przedsięwzięcia oczyma reżysera amerykańskiego, wrzucone to jest w realia niemieckie. na ziemiach polskich praktycznie tego nie dostrzeżono. Co innego, nie będziemy tworzyć paralelnej historii, gdyby Hitler zginął, nie będę Państwu o tym mówił, ale ta sytuacja w Warszawie, o której się mówi, że zdemoralizowana armia niemiecka, że nieudany zamach na Hitlera, że Niemcy się wycofają, nic z tych rzeczy. To, co zdemoralizowało wtedy armię niemiecką, mówisz po 20 lipca, to sukces ofensywy Bagration. To jest największa w II wojnie światowej ofensywa Armii Czerwonej, która szła w paśmie od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. To jest przedsięwzięcie, które trudno dzisiaj sobie wyobrazić, ale z logistycznego punktu widzenia ta ofensywa wyłamała wszystkie elementy obrony armii niemieckiej na centralnym odcinku frontu. Jak otworzylibyśmy mapę tak z geografii i spojrzelibyśmy na układ rzek, to uderzenie nie mogło iść wzdłuż rzeki Prypeć. Bagna uniemożliwiały kontrofensywę. Niemcy wiedzieli, że Sowieci tam nie uderzą. W związku z tym Sowieci musieli przejść na północy i na południe od źródeł Prypeci. I dlatego główne uderzenia sowieckie szły w kierunku na Litwę i potem południem przez Wołyń w kierunku Bugu. Niemcy nie przygotowali się do tego. Armia niemiecka poszła w rozsypkę. Frontu Armii Środek nie było. I dlatego ta ofensywa niemiecka doprowadza do zniszczenia Armii Środek, gwałtownego odwrotu Zakarpaty. W tym samym czasie na Słowacji będzie przygotowywane powstanie, czyli Słowacja, sojusznik niemiecki, także wyłamie się z tego aliansu. Dzięki wywiadowi sowieckiemu na terenie Rumunii i Bułgarii prowadzone będą akcje, żeby odwrócić sojusz, czyli Rumunów i Bułgarów przerzucić na drugą stronę i wspomóc działania na Bałkanach. To wszystko już się wtedy dzieje. A głównym celem ataku tą osią jest Warszawa. I dlatego też po 20 lipca te zdemoralizowane klęską, nie zamachem na Hitlera, oddziały niemieckie wycofują się za Wisłę. Taki był cel.
I to obserwują warszawiacy, ale z drugiej strony obserwują też to, że następowały transporty pociągiem czy wagonami, przyjeżdżały kolejne czołgi, te tygrysy. Było tego coraz więcej i z drugiej strony wszyscy wychodzili z założenia, że to jednak pojedzie dalej na wschód.
Ty mówisz o tym, co rzeczywiście widzą mieszkańcy Warszawy, bo te informacje docierają do wywiadu Armii Krajowej, a transporty dywizji pancerno-spodochronowej Hermann Göring, którą ściąga się z południowego odcinku frontu pod oddziały 4. Dywizji Pancernej Wehrmachtu i innych jednostek bojowych, przerzuca się na drugi brzeg Wisły, na ten prawy brzeg Wisły, bo na Warszawę uderza największa wtedy formacja bojowa pancerna Armii Radzieckiej, druga armia pancerna Gwardii generała Katukowa. To jest potężny twór pancerny razem z piechotą, którego celem jest zająć miasto z marszu. Taki jest w planach Stalina, było właśnie przejęcie Warszawy, możliwość zajęcia miasta z marszu. Ale zanim ten 20 lipca nastąpi, tu powinniśmy Państwu wyjaśnić, dlaczego to powstanie tak przyspieszono, dlaczego należało się spieszyć z wybuchem, bo coś się właśnie wydarzyło na rubieżach Rzeczypospolitej w Wilnie i we Lwowie. To są dwa ważne wydarzenia, które bezpośrednio wpłyną na tę decyzję Sztabu Armii Krajowej 31 lipca.
Te decyzje, że powstanie wybuchnie 1 sierpnia i że będzie to godzina 17.
Dokładnie.
Czyli powstanie wybucha i zaczynają się pierwsze walki. Budynek prudencjalu po jakimś czasie, zresztą po krótkim czasie, przyozdobiony jest biało-czerwoną flagą. Warszawiecy wybiegają, zaczynają cieszyć się, płakać. Reakcja tłumu jest przeróżna. Można mówić o pierwszych sukcesach, ale też od razu i pierwszych klęskach.
Tu mówimy wspominasz o tych pierwszych 4 dniach powstania, te plany, które zakładały zajęcie głównych części miasta, uchwycenie przede wszystkim lotniska, chodziło o Okęcie, chodziło o mosty na Wiśle, bo pamiętajmy, że powstanie wybucha w całej Warszawie, czyli w tej prawobrzeżnej, mówimy o Pradze i mówimy o lewobrzeżnej, czyli w wszystkich częściach.
Dzieją się, trwają równocześnie.
W różnych częściach Warszawy, ale wtedy ta decyzja 1 sierpnia, godzina 17, jest wywołana czymś, co warto dopowiedzieć. Bój pancerny na przedpolach Warszawy. Ta armia pancerna sowiecka, ta druga armia pancerna, która prze na Warszawę, spotyka niemieckie siły pancerne. I to właśnie, ta informacja o wielkim boju pancernym niedaleko Radzymina przypomina warszawiakom to, o czym wspomnieliśmy na początku naszej audycji, czyli słychać gdzieś odgłos walki. I ta walka właśnie to jest największa bitwa pancerna, rejon Wołomina, Radzymina. Armia pancerna jest zatrzymana, część te pododdziały sowieckich czołgów są poniszczone, Niemcy też ponoszą straty. Ale to sprawia, że Sowieci muszą się przegrupować. Nie oznacza to nic innego, że ta armia poniosła klęskę. Ich stać na te straty. Niemców nie. Niemcy się wycofają na lewy brzeg Wisły, bo Sowieci chcą teraz zajmować przyczółki. I ta informacja dociera do sztabu. I dlatego godzina 17.01, bo spodziewano się lada moment wjazdu czołgów sowieckich na Pragę.
Czyli ta decyzja nawet teraz, kiedy o tym opowiadasz, wydaje się w pełni racjonalna.
Z punktu widzenia wojskowego, jeżeli byłbym dowódcą i dostaję od podwładnych informację, że gdzieś się znajdują czołgi, a należy wywołać bunt, ta sytuacja się powtórzy dokładnie w czasie innych powstań, w tym, no może nie w tym samym czasie, w różnych miastach w Europie. Przypadkowe powstanie w Paryżu, czy późniejsze, rok później, prawie rok później powstanie w czeskiej Pradze, to też gdzieś są informacje, że już nadchodzą jakieś wojska. Dlatego też wszyscy są gotowi, są wojska sowieckie i one wkraczają. Dlatego decyzję podjęto raptownie. Zanim te czołgi wjadą, to już mamy mieć rząd nasz, ten tutaj się ogłosi, warszawski.
I my pokazujemy, że my już się tutaj zorganizowaliśmy.
Z delegatem rządu. Mhm. A należy jeszcze Państwu dodać jedną informację, że w tym samym czasie Sowieci już stworzyli namiastkę rządu sowieckiego, który ma, znaczy sowieckiego, prosowieckiego, mówimy o rządzie komunistycznym. Tę datę starsi słuchacze na pewno znają, 22 lipca, wiadomo co obchodziliśmy, ale to 44 roku w Chełmie Lubelskim powstaje namiastka sowieckiego, prosowieckiego rządu złożonego z polskich komunistów. Oni przenoszą się potem do Lublina, tworzy się ten Komitet Lubelski i wiemy już, dlaczego Sowietom tak zależało na tym, żeby do Warszawy wejść. Właśnie zająć miasto, mieć swój rząd, ogłosić, że Warszawa jest w rękach polskich komunistów, a nie jakichś, jak nazywano, renegatów faszyzujących z rządu londyńskiego. Taka była wtedy narracja. I już mając tę optykę polityczną, wiemy, dlaczego tego pierwszego decyzja zapadła. Mm-hmm.
Za chwilę przejdziemy do pierwszych dni powstania, ale teraz zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną i oczywiście nie przez przypadek pojawi się piosenka Z wiatrem autorstwa Grzegorza Turnała, do której tekst napisał tak naprawdę wiersz Krzysztof Kamil Baczyński, który zmarł w pierwszych kilku dniach powstania w wieku 23 lat.
Jesienie rok za rokiem idą, gwiazdy jak deszcze szyby tną. Zielone łanie na polanie, u okien huczy serca bąk. Nie płacz kochana nad złowrogi, spod twoich rzęs zielony liść. Ptaki i drzewa trysną drogi, po których dalej trzeba iść, trzeba iść. Liście opadły, wrócą liście i modlitewne łuki gór. Przeminą ludzie w nienawiści, zostanie trzepot ptasich piór. Gnieje się pienią tylko pomyśl w powietrza falującym tchu. Niedźwiedzi pomruk zaczajony, niebieski jezior duch, jezior duch. Niedźwiedzi pomruk zaczajony, niebieski jezior duch, jezior duch. Nie płacz kochana, śpi w cierpieniu, na dłoni mojej drżący ptak. Rzeką i mnie, i wiosen cienią, i miłowaniu lat.
Z wiatrem, wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zaśpiewany przez Grzegorza Turnała. 21:30, słuchają Państwo Radio Poznań. My dzisiaj rozmawiamy o Powstaniu Warszawskim w studiu Jarosław Burchardt. I analizujemy przebieg tego powstania. Przejdziemy także też do jego oceny oraz do historii tej oceny, bo ta zmieniała się na przestrzeni lat. Wróćmy jednak do samych pierwszych dni, bo już 2 sierpnia powstańcy zdobywają kilka ważnych punktów, w tym siedzibę Arbeitsamtu na ulicy Kredytowej oraz budynek Pasty na Śródmieściu. Niemcy kontratakują, jednak powstańcy utrzymują zdobyte pozycje, czyli wydawać by się mogło, że wszystko przebiega według planu. Co w tym czasie robi Armia Czerwona? Bo teoretycznie wydawać by się mogło, że można zacząć działać.
Armia Czerwona, tak jak wspomnieliśmy przed przerwą, gotuje się do zajęcia przyczółków, czyli do okrążenia Warszawy. Z militarnego punktu widzenia, po tym krótkim niepowodzeniu, które poniósł pierwszy front białoruski, Armia Sowiecka musiała się tylko przegrupować, ale Stalinowi to wystarczyło, że pierwszego wybucha powstanie, które nie jest ustalone z nim w Moskwie. To po pierwsze, a po drugie robią je ci, którzy są jego politycznymi wrogami. Dlatego też może ta nie tyle klęska, tylko to zawahanie się na czołowym odcinku frontu sowieckich czołgów, że poniosły pewne straty, było mu na rękę. Czyli nakazał dowódcom sowieckim przejść do obrony i przegrupować. Dowódcy sowieccy są z tego słyną, że oni mają tylko atakować, oni nie mają przechodzić do obrony i marszałek Żukow i Rokossowski żądali na piśmie od Stalina potwierdzenia tej decyzji, którą dostali. I co się takiego dzieje? Kiedy nad Warszawą było widać sowieckie myśliwce i szturmowce, które atakowały pozycje niemieckie i Luftwaffe praktycznie nad Warszawą nie było, z myśliwców niemieckich niebo było wymiecione, to nagle po 1 sierpnia nie ma żadnego samolotu z czerwoną gwiazdą. One po prostu zniknęły z nieba. To był rozkaz z Moskwy, aby nad Warszawę nie wysyłać żadnych samolotów. I dlatego też Niemcy byli ośmieleni tą chwilą, właśnie tymi 24 godzinami bez ruchu armii sowieckiej i podciągnęli pod Warszawę to, co uciekało z Warszawy, nagle zostało zatrzymane, a do Warszawy zaczęły ściągać oddziały, które były pod ręką. Niekoniecznie były to oddziały frontowe, ale o nich sobie jeszcze powiemy. I Armia Czerwona rozpoczęła działania na południu od Warszawy, czyli rozpoczęto boje o słynny przyczółek Warecko-Magnuszewski. A dlaczego słynny? To chociażby z serialu Deszcze niespokojne, czyli wiemy, jaki to serial. Będą tam boje pod Studziankami równolegle do powstania, które by się działo. Taki był cel operacyjny Armii Czerwonej. Zamiast zajmować miasto, oni zajmują przyczółki i nie robią do końca, może nie nic, ale udają, że walczą, żeby nie pokazać, że nie ma, że tych bojów nie ma.
Huk armat dalej jest słyszany, tak, ze stolicy.
Ale ważna rzecz, że nad Warszawą nie ma parasola powietrznego i to Niemcy wykorzystają, bo nie zajęto, jak wspomnieliśmy Państwu, Okęcia. Na Okęcie przyleciały stare niemieckie maszyny szturmowe, które pamiętały wojnę z Polską w 1939 roku. Mówimy o Junkersie 87 sztuka. Stare samoloty wyciągnięte gdzieś z rezerwy Luftwaffe miały tylko tankować, miały tylko brać paliwo i miały lecieć nad Warszawę, zrzucać bomby na tworzące się barykady. Powstańcy nie mieli czegoś takiego jak broń przeciwlotnicza i do tych samolotów nie można było strzelać, bo była tylko skąpa broń maszynowa. Niemcy byli bezkarni, zrzucali bomby na kamienice, na barykady, zabijając ludzi z powietrza. Poza tym pod Warszawę zaczęły ściągać już oddziały, te, które miały pacyfikować miasto, specjaliści od pacyfikacji.
Czyli tu mówimy o specjalnej operacji, która rozpoczęła się 5 sierpnia, nazywała się Ostra Brama. No i właśnie, kto był odpowiedzialny za tę operację? I kiedy też uświadomiono sobie, że tak naprawdę mamy do czynienia z powstaniem?
Tu mówimy o specjalnej operacji SS, której celem było spacyfikowanie miasta. Tu Niemcy posłużyli się nawet wzorcami historycznymi, bo dowódcą operacji specjalnej zostaje von dem Bach-Żelezki, oficer SS, który zasłynął od roku 1942 praktycznie w pacyfikacji miast białorusko-ukraińskich. I specjalizował się w tym, że jeżeli jakaś grupa partyzancka zaatakowała niemiecki konwój bądź wysadziła tory, to grupa von den Bacha z Zalewskiego likwidowała okoliczne miasto, rozstrzeliwując mieszkańców. No i ta walka z ruchem partyzanckim przynosiła w pewnym sensie Niemcom sukcesy. Wykorzystano osobę von den Bacha, który miał na podorędziu nie frontowe oddziały, tylko miał oddziały złożone z kryminalistów, z ozdrowieńców, z Tatarów, z siły ukraińskie. Także znajdowały się tam oddziały RONA, czyli Rosyjskiej Oswobodzicielskiej Narodnej Armii. Mówimy tutaj o wszystkich nacjach, które poddały się kiedyś Niemcom i z tych jednostek utworzono militarne oddziały ubrane w mundury SS. Wątek historyczny jest tu dość istotny, bo von den Bach zaczął od pacyfikacji Woli. Dokładnie jak w roku 1794 marszałek rosyjski, czy wtedy jeszcze generał Suworow, mając przed sobą Pragę, a po drugiej stronie Warszawę, mówimy o XVIII wieku, Suworow chciał przestraszyć obrońców, co zrobił, wyrżnął cywilów na Pradze. Co zrobił von den Bach Żeleski? Dokładnie to samo.
No właśnie, bo tu rodzi się to pytanie, dlaczego nagle cywile zostali zaangażowani w ten konflikt i dlaczego nagle 50 tysięcy osób w ciągu jednego dnia straciło życie?
To jest największe ludobójstwo, jakim można powiedzieć w trakcie II wojny światowej. Nie ma takiego drugiego miasta w Europie, które przeżyłoby tak koszmarny dzień, czy popełniono tak koszmarną zbrodnię na mieszkańcach jakiegokolwiek okupowanego bądź branego pod uwagę miasta w boju. To uczynili Niemcy, a osoba von den Bacha Żelewskiego nie została nigdy osądzona za zbrodnię, której dokonali właśnie ci cudzoziemcy, głównie w mundurach SS i rodowici Niemcy. Chodziło o to, aby przestraszyć powstańców w Warszawie. Należało zlikwidować, tak jak mówi się językiem, barbarzyńców niewinnych. Należało ich popędzić przed niemieckimi czołgami po to, żeby nie były rażone butelkami z benzyną rzuconymi przez powstańców. Chodziło o to, że powstańcy mieli przed oczyma grupę cywilów i teraz musieli się zastanowić, do kogo otworzyć ogień, w jaki sposób to zrobić, żeby nie razić cywilów. Niemcy wiedzieli doskonale, co robią.
Zwłaszcza, że ta informacja o tym, co się dzieje do mieszkańców samego centrum stolicy, przybywała dosyć szybko. Pojawiło się sporo uciekinierów także, którzy opowiadali, co się dzieje. Powstańcy zaczęli reagować.
Praktycznie po 4 dniach walk, jak wspomniałeś, kiedy uchwycono to, co udało się zająć, czyli Śródmieście, Mokotów, Stare Miasto, Powiśle, to wszystko było w rękach powstańców. Przemykano łącznikami ulicznymi, ale Niemcy wiedzieli, jakie kwartały zajęli powstańcy, dlatego też Wola, która się znajduje na zachodzie Warszawy, była pierwszą dzielnicą, na której dokonano właśnie tej zemsty. Ci, którzy, jak wspomniałeś, uciekli, mieli wywołać reakcję domina, czyli zmusić powstańców do przerwania walki. To nie jest tak, jak dzisiaj mówimy, że cała Warszawa walczy. Cywile mają dość już po 48 godzinach. Na ich głowy padają bomby. Oni giną. A dowództwo powstania, mając wielu rannych w swoich szeregach i zabitych, przede wszystkim interesuje się siłą bojową, bo żołnierze muszą strzelać, walczyć, muszą być wyspani, muszą być najedzeni, a co z cywilami? I po paru dniach walk, tak ogromne miasto, bo musimy sobie zdać sprawę, tam mieszka ponad 600 tysięcy mieszkańców. Oni muszą codziennie zjeść, oni muszą się czegoś napić, oni muszą przeżyć. I skala tego powstania jest trudna dzisiaj nam do objęcia. To jest tak, jakbyśmy sobie dzisiaj miasto Poznań wyobrazili i nagle wybuchł tu powstanie. Jesteśmy odcięci od podstawowych artykułów. To się nie mieści w głowie. To jest jedyne miasto w czasie II wojny światowej, w którym dzieją się takie rzeczy. I trudno nam to naprawdę dzisiaj Państwu opowiedzieć, jakie sceny działy się właśnie w Warszawie w pierwszych dniach powstania. Niemcy byli doskonałymi psychologami, jeżeli dzisiaj możemy tak to powiedzieć. I chcieli to powstanie zgasić, ale właśnie rękoma warszawiaków. I to się nie udało.
20 sierpnia powstańcy zdobywają Gęsiówkę, czyli obóz koncentracyjny właśnie na Woli. Udało się uwolnić około 350 więźniów, głównie Żydów. I teraz tutaj, jeżeli chodzi o te może nie pozytywne strony, ale jeżeli chodzi o te sukcesy powstańców, to można nazwać sukcesem, jak też udało się go osiągnąć, bo wydawać by się mogło, że w tych warunkach, o których opowiadasz, takie akcje były niemożliwe do przeprowadzenia.
Wirze walk udało się ten obóz odbić, on był przeznaczony do likwidacji. Niemcy po prostu nie zdążyli, bo priorytety były zupełnie inne. Tak jak mamy na linii frontu jakieś grupy, o które należy dbać, ten obóz może nie tyle uszedł im uwagi, ale likwidacja tego obozu była przewidziana, rozstrzelanie ich. Potrzeba było ludzi, którzy mieli strzelać nie do zamkniętych na jakimś obszarze, ale do powstańców. Stąd szybka akcja oddziału powstańczego, uwolnienie wielu więźniów, głównie byli to Żydzi, którzy przebywali tam od czasu upadku powstania w getcie. I wielu z nich chwyciło za broń po zabitych Niemcach, aby z bronią w ręku dokonać aktu zemsty za to, czego doświadczyli właśnie w tym obozie. Powstaje oddział złożony właśnie z powstańców żydowskich, którzy przebywali w tym obozie, który walnie przyczynił się do walk właśnie później po 20 sierpnia w Warszawie.
Teraz przejdźmy już może do 30 sierpnia. Wtedy nastąpił upadek Starego Miasta. Po długotrwałych walkach i ogromnych stratach powstańcy wycofują się kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz. 2 września upadek Powiśla. Niemcy zajmują te dzielnice po zaciętych walkach, co pogarsza jeszcze bardziej sytuację powstańców.
Tu warto jeszcze wspomnieć o wydarzeniu, które dzieje się w trakcie, kiedy trwa powstanie warszawskie. Pamiętajmy o tym, że już od 1 sierpnia władze rządu emigracyjnego nalegają na Stalina, by zgodził się na jedną rzecz, na udzielenie pomocy, chociażby lotniczej, jakiejkolwiek zrzuty. Od 1 sierpnia nad Warszawą pojawiają się alianckie bombowce, które startują z baz z Włoch, lecą z Brindisi przez Bałkany. Operacja bardzo karkołomna, bo lecą te samoloty dalekiego zasięgu, pozbawione osłony myśliwskiej nad terenami zajętymi przez Niemców. Obrona przeciwlotnicza, nocne myśliwce, kierując się później wzdłuż Wisły do Warszawy, dokonując zrzutów. I co? I nie mogą wylądować po drugiej stronie Wisły u sojusznika, bo Stalin powiedział, internuje każdą załogę, każdy samolot, bo działa nie na swoim obszarze taktycznym. Rzecz nieprawdopodobna. Stalin nie godzi się na lądowanie samolotów alianckich, dlatego te samoloty zabierają tylko część ładunku, bo należy wziąć więcej paliwa, żeby maszyna wróciła z powrotem. Jeżeli załoga przeżyje, samolot nie będzie zestrzelony do baz we Włoszech. Jak będziecie Państwo zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego, zwróćcie uwagę na makietę bombowca dalekiego zasięgu Consolidated Liberator. Właśnie te maszyny były na wyposażeniu specjalnego dywizjonu, 1586 dywizjonu do zadań specjalnych, który stacjonował na południu Włoch. I właśnie stamtąd załogi nie tylko polskie, ale nowozelandzkie, australijskie, południowoafrykańskie dokonywały cudów wręcz, żeby zrzucić cokolwiek nad Warszawę. Mówisz o zgodzie Stalina. Stalin się nie zgodził na to i dlatego powstańcy muszą ograniczyć obszar, bo nie mają broni. Niemcy mają coraz więcej tej broni. Do akcji zostają włączone nie tylko czołgi, ale tak zwane miny na gąsienicach. Też jak będziecie Państwo zwiedzać Muzeum Powstania Warszawskiego, zobaczycie taką minę sterowaną kablem. Dzisiaj mówimy o dronach, które albo latają, albo jeżdżą. I to jest właśnie taki pre-dron, jak możemy go nazwać, które wyładowane materiałem wybuchowym kierowane były na barykady powstańcze. Niemcy mieli bardzo nowoczesną broń, natomiast tej broni powstańcom ciągle brakowało. Obszary, które można było bronić, należało w związku z tym ograniczać. To, co się dzieje przy ewakuacji Starego Miasta, możemy zobaczyć na doskonałym filmie Andrzeja Wajdy Kanał. I właśnie Andrzej Wajda, realizując ten film, opierał się na tym, co słyszał od tych, którzy wtedy jeszcze żyli. Ta ewakuacja ze Starego Miasta kanałami, do których Niemcy wprowadzali gaz, do których wrzucano granaty. I ci, którzy przeżyli tę ewakuację, mogą mówić o cudzie, że wydostali się do Śródmieścia. A po drugiej stronie Wisły nic się nie dzieje. I tu taką scenę też warto Państwu przypomnieć z filmu, który już przywołałem dzisiaj, z 4 pancernych po zakończeniu bitwy studziankowskiej. Mamy taką scenę, gdzie dowódca załogi Olgierd pokazuje pozostałej części załogi Warszawę. I tu reżyser tylko przemycił jedną rzecz. Dymy, łunę pożarów i nic więcej. I to jest element, który mogliśmy wtedy w tym serialu zobaczyć. Rzeczywiście już płonąca Warszawa dla lotników, którzy zrzucali właśnie ładunki z bronią, lekarstwami, zaopatrzeniem, była widoczna z odległości ponad 100 kilometrów. Dolot do Warszawy nocą, łuna nad miastem wskazywała pilotom drogę. Należało ograniczyć ten obszar, nad którym można było walczyć. Tu się rodzi pytanie, dlaczego my jeszcze walczymy? No bo oczekiwano na pomoc i na cud. Równolegle z powstaniem w Warszawie po 15 sierpnia walczy także Paryż. To jest rzecz, o której u nas rzadko się wspomina w naszej historiografii. Wspomniałem Państwu, jaką mamy optykę na Zachodzie. Tam się skupia głównie na powstaniu w Paryżu. W połowie sierpnia Résistance, tak zwane FFI, France Force Interne, czyli dosłownie siły podziemia francuskiego, wywołują w Paryżu powstanie. Tylko że linia frontu od Paryża do Normandii, tam się toczy wielka bitwa zwana Stalingradem Normandzkim w rejonie Falesca, Chambua, tam walczą też Polacy z dywizji pancernej generała Maczka. Odległość Paryż-Normandia to jest prawie 200 kilometrów. Tam jest front, a w Paryżu wybucha powstanie. W Warszawie powstanie trwa 1 sierpnia, a front jest na przedpolu Warszawy. I wydawać by się mogło, że to, co zrobili Francuzi w połowie sierpnia,
było irracjonalne i tak naprawdę skazane na klęskę.
Hitler wydał rozkaz zrównać Paryż z ziemią, podobnie jak Warszawę. I wyobrażacie sobie Państwo dzisiaj Paryż bez wieży Eiffla, bez Sacré-Cœur, bez Notre-Dame i innych zabytków, to wszystko miało wylecieć w powietrze. Niemcy zaplanowali akcję niszczenia zabytków Paryża, ale Résistance uniemożliwił Niemcom tę akcję, a Francuzi, którzy wtedy walczyli u boku Amerykanów i Brytyjczyków, szczególnie generał Leclerc i dowodzący wtedy wojskiem francuskim, szef rządu francuskiego, generał Charles de Gaulle, osobiście pokierowali ofensywą dywizji francuskich, które ruszyły całą mocy w silnikach czołgów i w ciągu 5 dni udało się wkroczyć do Paryża. Są zdjęcia i warto, żebyście Państwo spojrzeli na rozradowanych Francuzów po 20 sierpnia 1944 roku, kiedy jeszcze trwają walki w niektórych miejscach Paryża, a Charles de Gaulle, wtedy generał, dowódca i przywódca państwa francuskiego, wysokiego wzrostu, pan w kepi, idzie dumnie przez Champs-Élysées i otoczony przez wojskowych francuskich, wiwatujące tłumy właśnie na Champs-Élysées, na centralnej alei Paryża. Tak wyglądał Paryż po 20 sierpnia 1944 roku.
Jak wyglądała Warszawa?
Warszawa, dokładnie. Właśnie. I o tym mówimy Państwu.
Czyli 2 października następuje kapitulacja Powstania Warszawskiego. Miasto zostaje prawie całkowicie zniszczone. Większość ludności cywilnej zostaje wypędzona. Czyli mamy to, jak się często wspomina, miasto gruzu, bez mieszkańców, jeszcze z popiołem, który ogarnia to wszystko dookoła. I klęska.
Tu jeszcze warto dorzucić taką informację, abyście Państwo mieli obraz walki we wrześniu 1944 roku, bo rodzi się pytanie, dlaczego tak przedłużano to powstanie. Dowództwo Armii Krajowej było zdecydowane na podjęcie rozmów kapitulacyjnych już po 2 września 1944 roku. A tu nagle co się dzieje? Sowieci rozpoczynają ofensywę, wkraczają na Pragę. I to też widzicie Państwo w jednym z odcinków serialu, który wymieniłem, tam Czołg Rudy, już widzi most na Wiśle, ale
to też
zostawmy
nadzieję.
Tak, dokładnie.
Znowu, znowu przedłuża agonię.
Tak jest. Siły sowieckie i polskie wkraczają na Pragę. Praga jest zajęta 6-7 września 1944 roku. Mamy zajętą Pragę. W związku z tym w Warszawie już są nasi, no nasi bez względu na to, jaki kolor munduru, ale orzełek tam jakiś na tej czapce jest, są. Ta informacja dociera do dowództwa, wlewa krople nadziei. Nad Warszawę ruszają sowieckie samoloty, tak zwane kukuryźniki. Były to bardzo słabo uzbrojone samoloty, ale latały zwykle nocą i zrzucały worki z bronią dla powstańców, tylko jeżeli samoloty zachodnie, lecące z zachodu albo z południa, zrzucały te zasobniki ze spadochronem i była szansa, że ten zasobnik nie ulegnie zniszczeniu. Tak te sowieckie samoloty zrzucały dosłownie w workach brezentowych broń, tak że praktycznie część tej broni uległa zniszczeniu. Ale rodzi się nadzieja i dlatego przedłużamy walkę. A jak znamy też niektóre fakty historii. Jesteśmy w Warszawie i widzimy słynny pomnik na Czerniakowie, tak zwaną płytę czerniakowską. Tam lądują pododdziały Ludowego Wojska Polskiego, ale bez wsparcia artylerii, lotnictwa. Ten desant kościuszkowców, berlingowców, jak to mówiono, poniesie klęskę. Ale to też przedłuża dramat powstania. Czyli już chcemy się poddawać, ale nagle widzimy wyciągniętą dłoń. Za słabe to jest i ten dzień, i następny tydzień. I tak jak powiedziałeś, dochodzimy do 2 października, kiedy walka jest praktycznie już niemożliwa. Te powstańcy uzyskują jedną rzecz, która uratuje im życie. Niemcy nie chcieli się zgodzić na prawa kombatanckie. Uważali ich za bandytów, a bandytów rozstrzeliwuje się za to, że mają broń w ręku i biało-czerwoną opaskę. Zagwarantowano im, że nie zostaną rozstrzelani, dlatego jest to kapitulacja. Burkomorowski ze sztabem, mamy to na zdjęciach niemieckich, niemiecka kronika to pokazuje, jak powstańcy zdejmują pasy, zdejmują broń, kładą ją i opuszczają Warszawę. I tak jak dodałeś, miasto opustoszeje. Te prawie 500 tysięcy mieszkańców, prawie 500 000 ludzi opuszcza miasto. Zostają ruiny, zostają gruzy. Zostaje taka współczesna Kartagina, jak to nazwał jeden z generałów amerykańskich, jak po zakończeniu II wojny światowej przybył do Warszawy, że jest to współczesna Kartagina. Te wydarzenia właśnie, które będą miały miejsce od października 1944 roku, czyli systematyczne niszczenie miasta. Bo w czasie powstania nie uległo destrukcji, tak jak wiemy, 80, 70, 90% miasta, tylko około 30%, a resztę dokonano rękoma niemieckich saperów, którzy systematycznie kamienica po kamienicy, budynek po budynku wysadzali w powietrze.
Taki był plan. Miasto miało zniknąć z mapy. Mogło powstać nowe miasto już po wojnie dla niemieckich urzędników, które miało być podrzędnym miastem z przyjemną dzielnicą. W każdym razie dobrze. Powstanie się zakończyło. I wracamy może teraz, bo może wróćmy na samym końcu, bo czasu mamy już niewiele, do samej oceny tego powstania. W książce Mimo Wszystko Władysław Bartoszewski pytał, może retorycznie, a czy to nie wskutek powstania inna była polityka sowiecka wobec Litwy czy Łotwy, inna zaś wobec Polski? No nie wiem, co by było, gdyby powstanie nie wybuchło. Nikt nie wie. Jałowe rozważania. Wiem, co było.
Nie możemy tutaj tworzyć paralelnej historii. To jest naprawdę straszne dla historyka tworzyć obraz wyimaginowany, który mógł albo nie mógł mieć miejsca. My mówimy o tym, co się wydarzyło.
Bo ta ocena powstania tak naprawdę, te różne oceny powstania powstawały tak naprawdę już pierwszego dnia powstania warszawskiego.
Zawsze
nadal nie ma odpowiedzi.
Zawsze jakaś ocena powstaje, tylko tu na podstawie źródeł wiemy dokładnie, powstańcy mieli szansę wygrać, ponieważ zakładano walkę góra na 48 godzin. Chodziło o uchwycenie głównych punktów, wiedząc to, co państwo usłyszeliście dzisiaj. Armia Czerwona zbliża się do Warszawy i to nie jest korpus pancerny, to nie jest jedna dywizja rosyjska, która się wyrwała gdzieś do przodu. To jest front. A front liczył wtedy, front białoruski, który operował na podstawie mapy, mogę to państwu przybliżyć, gdzieś od wysokości Dęblina aż na południe po Magnuszew i idąc jeszcze bardziej na południe w kierunku Radomia. To jest liczba żołnierzy, prawie 800 tysięcy żołnierzy, ponad 5 tysięcy czołgów, wspieranych przez dwie armie lotnicze, czyli przez prawie 1500 maszyn bojowych. To jest ugrupowanie, które jest w stanie zmieść wtedy wszystko na swojej drodze. I tu się rodzą znowu też spekulacje, że oni nie mieli już paliwa, może amunicji. Nieprawda. Byli w stanie, i to jest udowodnione, dokonać tego skoku na Warszawę. Nawet Sowieci myśleli, że jak się uda zająć Warszawę, pójdziemy dalej, ale to już jest mało prawdopodobne. Natomiast byli w stanie pomóc Warszawie. I nie wierzmy w jakiekolwiek spekulacje, że powstanie było chybione, że nie warto. Ponieważ byliśmy w Warszawie przygotowani na tę akcję, od 4-5 lat przygotowywano ten bunt przeciwko Niemcom, należało tylko podać dłoń. Podałem państwu dzisiaj przykład Paryża, który świadczy o tym, że niemożliwe było możliwe. Jest także przykład powstania w Pradze na początku maja 1945 roku, która nie uległa destrukcji. Niemcy mogli zrobić więcej, a wojska rosyjskie zdążyły i pomogły powstańcom praskim. Notabene tam wkroczyły się siły amerykańskie, ale ocena tego powstania jest jedna. Nie mogło się ono nie odbyć, odbyło się, ale poniosło klęskę. z powodu niechęci Stalina do tego, aby Warszawa była wolna.
Ty, Jarku, jeszcze ostatnie krótkie pytanie. To pytanie, czy się zgodzisz, czy nie, bo będę ciebie jako historyka prosił o komentarz. Czy powstanie warszawskie nie łączyło już od samego początku zwaśnionej Polski? Bo z jednej strony brało w nim udział mnóstwo osób, które różniły się od siebie stanem, poglądami. Na przestrzeni lat łączyło wszystkich tych zwaśnionych i do teraz tak trochę chyba jest.
I to się udało.
Że to się udało.
To się naprawdę udało, bo jak przejrzelibyście państwo skład bojowy organizacji walczących w Warszawie, to mamy od Narodowych Sił Zbrojnych, od Armii Ludowej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, pospolite ruszenie, wszyscy, bez względu na poglądy, czy ktoś jest anty, czy pro, chwyciliśmy za broń, bo wróg był jeden, wrogiem byli Niemcy i to się udało.
Tym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. Za 5 minut godzina 22. Słuchają państwo Radio Poznań. Teraz jeszcze Krzysztof Napiórkowski i kolejna interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jarosław Burchardt, bardzo tobie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Franciszek Walerych, również dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę spokojnej nocy.